O punktach oparcia w studiu Radia Gdańsk, słupskim studiu Radia Gdańsk, mówi Magdalena Płoneta, aktorka, reżyserka, pedagożka. Aż tu się chciałam zaplątać jeszcze. Dołożyć ci wiele, wiele, wiele można do tych rzeczy, które robisz, którymi się zajmujesz. Dziś, a ponieważ dawno cię nie było, chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, w którym miejscu i gdzie jesteś w życiu w tej chwili.
Dzień dobry Państwu. Cześć Asia.
Dzień dobry, dzień dobry.
To jest bardzo ciekawe, że zaczęłaś tę rozmowę, podjęłaś tak instynktownie, jak to ty, intuicyjnie, mocno, jak to ty. Złapałaś coś, z czym ja właściwie do ciebie dzisiaj przyszłam, a kompletnie nie wymieniłyśmy się na ten temat ani jednym zdaniem.
No nie, i zaczęłaś, nie, potwierdzam.
Tak, punkty oparcia wzięły się, proszę państwa, stąd, że Asia powiedziała, że mam przesunąć sobie mikrofon, a ja się przesuwałam do stolika, bo powiedziałam, że muszę mieć różne punkty oparcia, żeby się tutaj uziemić. Mhm. Powiedziałaś aktorka, reżyserka, pedagożka.
Scenografka.
Tak, no bardziej scenarzystka.
Kostiumolożka.
Po prostu, co? Teatr autorski. Nie?
Tak.
No i wtedy to się na to wszystko składa. A ja dzisiaj przyszłam do ciebie z takim, jeszcze takim, taką nowością.
Gorącą.
Nie taką już gorącą, ale ci o tym nie mówiłam.
Ekoterapia i ekologia medyczna. Certyfikat ukończenia kursu. Nowa ścieżka zupełnie.
I czy tak i nie.
No właśnie, czy one w synergii jedna z drugą idą?
Nie? No właśnie.
No
to chciałam to, chciałam to opowiedzieć, bo to jest jakiś taki temat, który ostatnio coraz mocniej do mnie przychodził i był coraz bliżej. I tego też jest coraz więcej w takiej przestrzeni publicznej. Widzę też, że jest taka potrzeba, a jak wiesz, no ja trochę za tymi potrzebami zawsze podążam, mocno się światu przyglądam, ludziom patrzę, co tam teraz potrzeba. Nie chciałabym użyć sformułowania, na co jest moda, ale trochę też, to nie jest szczęśliwe określenie.
No tak,
ale... ale moda jest też po prostu takim, no trochę opowieścią o tym, co tutaj się dzieje, nie?
Co tu i teraz.
Tak. Więc te przyrodnicze wątki w moim życiu i w mojej twórczości, no zawsze się przewijały mniej lub bardziej. Ale też ja tak widzę, że jak tak się przyglądam swojej ścieżce rozwoju artystycznego, tego takiego bardzo indywidualnego, to że bardzo te moje prace są zawsze o relacjach, nie? Ty to wiesz akurat bardzo dobrze. Mm-hmm. I one są o relacjach między ludźmi, o relacjach też ze sobą samym. Mm-hmm. I też ten wątek takiego zbliżania się do przyrody coraz bardziej, on też jest o tej relacji teraz z przyrodą, z tym, skąd my jesteśmy. I jak patrzę na to tak, z takiej perspektywy, jak do tego doszło, to że to jest tak, że ja mam takie poczucie, dzisiaj właśnie chciałam to próbować jakoś tobie opowiedzieć, ale no, trochę chyba nie umiem jeszcze o tym do końca opowiadać, że to jest tak, że ja wchodzę coraz głębiej, głębiej, głębiej i jest coraz intymniej, intymniej i do coraz bardziej takich fundamentalnych rzeczy, coraz bardziej podstawowych, więc to jest w zasadzie ta ekoterapia jest takim naturalnym, myślę sobie, etapem.
Mhm, ale ekoterapia, bo ja nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem z kolei.
Zaszalej.
Tak, to jest ta moc przebywania właśnie z przyrodą wespół w zespół, czyli jadę do lasu i wiem, po co ja do tego lasu jadę. Jadę nad morze i wiem, po co ja nad morze jadę. To jest ten szum, to są ptaki, to jest piasek, to jest kamień pod stopą, wiatr we włosach i tak dalej, i tak dalej. Czyli przy okazji też oczyszczanie umysłu, bo to wszystko jakby do tego trochę zmierza, że my w tym natłoku informacji, w tym natłoku relacji też z drugim człowiekiem zapominamy to, co powiedziałaś, trochę o relacji ze sobą. I myślę, że to jest ta rzecz, która zazwyczaj schodzi na plan drugi, czyli zgoda w byciu razem ze sobą, ze swoją głową, ze swoim ciałem i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie tak wyobrażam, że to bycie z przyrodą, ta ekoterapia, to jest nauka przede wszystkim tego, jak wyczyścić głowę i czerpać to, co najlepszego jest z siebie i z przyrody. Mhm. Czyli to ta umiejętność znalezienia równowagi.
Tak. Powiedziałaś też, że idę gdzieś tam do przyrody. Ja lubię mówić, że idę do przyrody.
Idę do lasu.
Idę do lasu, idę do przyrody, idę do wody, idę do ziemi, idę do powietrza.
żywioły.
Ale że powiedziałaś, ty powiedziałaś przed chwileczką, że idę i że wiem po co. A ja bym jeszcze dodała, że albo się dowiem, nie? Po co.
Czyli szukam.
Że idę się spotkać. Też z taką otwartością i gotowością.
Co z tego spotkania wyniknie? No,
że nie wiem co i że to jest okej, że nie wiem co. I myślę sobie, że w dobie takiej tego natłoku informacji, potrzeby kontroli, co mogę też powiedzieć jako, też jako mama, nie? Że mama, pracownik, no nie wiem, człowiek, który jest w relacjach z ludźmi i w różnych układach też, że przez te różne nośniki informacji, komunikatory, czaty, ja zaczęłam odczuwać w którymś momencie, ale też to widzieć w innych ludziach, dorosłych, często też kobietach, moich koleżankach, przyjaciółkach, że to zaczęło się też mocno objawiać taką nadkontrolą, że przez ten przepływ informacji cały czas my mamy te tendencje do tej kontroli, potem się zaczynamy bać, że ją utracimy, a w tej przyrodzie też nas spotyka właśnie ta, że można sobie pozwolić na ten brak kontroli czasami, nie? Taki malutki na początek może, że ja nie wiem, co mnie tam do końca spotka, bo przecież nie wiem, jaki ptak, przepraszam, że ja teraz tak to bardzo uproszczę, przeleci nade mną. I że to jest, że to może daje nam takie wtedy, przypomina nam o tym, że mamy takie zasoby na to, żeby sobie pozwolić na brak kontroli, żeby sobie pozwolić być, żeby się nie bać. Tylko chcę powiedzieć, bo tak zaczęłyśmy z grubej rury, trochę pół żartem, pół serio pokazałam ci ten certyfikat, że ten kurs ekoterapii, to on był dla mnie taką przygodą, która miała troszeczkę jakby poszerzyć narzędzia z ciekawości trochę. Też chciałam spotkać i poznać ludzi nowych i bardzo się nie rozczarowałam, że tak powiem. Bo tak jak sądziłam, tak jak się spodziewałam, spotkałam tam nie tylko takich rasowych edukatorów przyrodniczych, ale też również różnych ludzi, którzy zajmują się animacją w szerokim znaczeniu tego słowa, artystów, zielarzy to jasna rzecz, ale też takich ludzi, którzy po prostu czegoś szukają od tej przyrody. To było wspaniałe doświadczenie takie, że spotkałam się tam z osobami, które myślą o tej przyrodzie i jakoś z nią są na różne sposoby, choć przyznam, że czułam się nieco freakiem z tym swoim mówieniem, że ja po prostu tego klucza będę używała do tworzenia teatru i że właściwie no, robię to też od zawsze jakoś, bo ja jestem blisko z przyrodą zawsze. Ale coraz więcej tych wątków też się pojawia i pomysłów w spektaklach. Te spektakle moje też są takie coraz mniejsze, coraz intymniejsze, a się śmiejemy z Iwem, że o coraz mniejszych rzeczach.
Z małżonkiem.
Tak, z małżonkiem i moim współtwórcą naszych działań teatralnych, że o coraz mniejszych rzeczach, a tak naprawdę robić nam się chce ten teatr, a o bardzo, bardzo ważnych. Że ta ciekawi mnie po prostu, jak można opowiedzieć w teatrze o przyrodzie, bo teatr jest relacyjny, a no my siedzimy za tymi ekranami często za dużo. Wiadomo, no kto siedzi, ten siedzi, no ale wiemy, że...
Znaczy generalizujesz w tej chwili i absolutnie też bym pewnie to zrobiła, bo rzeczywiście w dobie, kiedy mamy narzędzia nie zawsze dobrze wykorzystywane, jak choćby AI, które się pojawiło i to od jakiejś chwili temu wybrzmiewa coraz bardziej, coraz mocniej i coraz chętniej używane są te narzędzia przez młodych, bardziej dorosłych ludzi. To są oczywiście streamingi, z których korzystamy. To jest praca w przypadku dorosłych, bardzo często wiele godzin przed komputerem. To są telefony, które nam towarzyszą i są już komputerami tak naprawdę, a łapiemy się na tym, że nie wiem, przy kawie po południu w domu zamiast ze sobą rozmawiać, jesteśmy tak zmęczeni, dopaminujemy się scrollując telefon czy media społecznościowe.
To generalizuje? Czy jednak
generalizuje?
Nie?
Generalizuje, tak, no bo są ludzie, którzy tego nie robią, tak?
Jest ich bardzo mało, nie? No. Jednak nadal.
Natomiast ja zawsze też powtarzam, że przykład idzie z góry, że nie możemy wymagać od dzieci tego, żeby nie sięgały po te narzędzia, skoro one ciągle nas, dorosłych, widzą przy tych narzędziach, tak? Że właśnie brakuje tej przestrzeni na to, żeby nasza wyobraźnia mogła pracować tak, jak to kiedyś bywało, na czytanie książek, na wychodzenie do teatru, do kina, na budowanie tej relacji, choć tak naprawdę my jesteśmy zależni. Właściwie to nie jest relacja do końca, bo tego się trzeba nauczyć. Natomiast my jesteśmy zależni od ludzi, od różnych sytuacji, od miejsca, od pieniędzy, od zarabiania tych pieniędzy i tak dalej, nie?
Tylko powiedziałaś o dzieciach.
Znaczy wiesz, w kontekście też tego, że przykład idzie z góry, nie? Przede wszystkim.
Jasna sprawa. I to na pewno wszyscy wiemy. Natomiast ja powiem szczerze, że mnie też zaczęło martwić to, jak bardzo my dorośli też w tym jesteśmy, nie? Że dzieci dziećmi i jakby ja nie chcę się zasłaniać mówieniem, wiesz, że ja to robię, te swoje pomysły jakby wdrażam i będę dalej wdrażała w życie, bo to jest dla dzieci, ale też przy tej okazji ja się dowiaduję o sobie samej i zakładam, że wielu dorosłych mogłoby, gdyby zechciało się dowiedzieć o sobie samych, jak bardzo to jest nasz problem. I nie tylko jako, że przykład my dajemy zły, ale jak bardzo my jesteśmy w tym uwikłani, jak bardzo nasz układ nerwowy jest przestymulowany i że my zatracamy powoli umiejętność tego przełączenia się. Często też jesteśmy w jakimś lęku, który, bo wiesz, jak ja na przykład się przesiadłam na telefon, na taki telefon tak zwany z klapką, no mam smartfona, tak? Ale też dlaczego go mam? No oprócz tego, że go chcę mieć i że czasami chcę sobie poskrolować, no nie czarujmy się. To też dlatego, że się nagle okazuje, że Librus, że mama przyśli blika, że różne sprawy, że tak jak ty powiedziałaś, że tyle rzeczy, ten telefon stał się takim komputerem, że też od tego jesteśmy bardzo mocno już nie tylko uzależnieni, ale zależni w tym
zależni,
sensie.
Zależni, dlatego mówię, że to nie relacyjność, tylko zależność.
Tak,
nie?
I że jest bardzo trudno z tego wyjść. I tylko, że te telefony, te ekrany, to jest jakby taki temat, który już no, wszyscy to wiemy i nie będziemy tego tłuc. A ja bym chciała wrócić do tego, jak można też sztukę robić przez ten kontakt z przyrodą. W wakacje, które minęły już jakiś czas temu, już wkrótce będą przecież kolejne.
Kolejne, tak.
Tak. Zrobiliśmy z gminą Radzikowo, zrobiliśmy projekt, który bardzo, ja chciałam sobie sprawdzić, ile można teatru zrobić w lesie. I jako, że Lato w Teatrze no, jest takim projektem wakacyjnym, półkolonijnym dla dzieci. Więc wymyśliliśmy ten wspólnie z czym?
Z Iwo,
ale no jeju, teraz dziura. Gdzie my pracowaliśmy?
W lesie, w Radzikowie.
W lesie, ale z Radzikowem, czyli z...
Gminą Radzikowo.
Na Dębnicę, jak się jedzie.
Damnica?
Na Dębnicę, jak się jedzie.
Na Dębnicę, nie mam pojęcia, drodzy państwo.
No dobra, ja nie wiem, teraz się zdenerwowałam i mam dziurę. W każdym razie zrobiliśmy wspólnie ten projekt i to było wspaniałe doświadczenie, ile można przynosić pomysłów z lasu. Znaczy, no ja to wiedziałam, ale też byłam bardzo ciekawa, jak współczesne dzieci, które zaprosi się do tego, że nie ma smartfonów, nie ma, ale wiesz, powiedzieć nie ma, to jest tak... Ale co w zamian? Bo to nie jest sztuka powiedzieć nie ma.
Otóż, nie?
No, i, jakby jakieś rzeczy tam robiliśmy sposobem, że braliśmy te telefony, żeby dzieci się czuły bezpiecznie, że mogą zadzwonić do mamy, taty, no bo to też jest ta właśnie potrzeba kontaktu, kontroli teraz. Ale w tej przyrodzie one się coraz bardziej się otwierały na to. Korzystaliśmy ze smartfonów po to, żeby robić zdjęcia tej przyrodzie i żeby potem te zdjęcia jako projekcje na przykład włączać do pokazu teatralnego. Więc trochę szukaliśmy tego wspólnego języka, ale okazało się, że potem te dzieci, coraz bardziej ci uczestnicy w tej przyrodzie się potrafili rozgościć i się w niej naprawdę bawić, że jednak ta zabawa, wiesz, w kubki kamieni i budowanie z kamieni w lesie, na początku, no niektóre dzieci wchodzą w to totalnie spontaniczne, a inne jakby, no już mają z tym kłopot, no bo po prostu no, rodzic nie ma tyle czasu i przestrzeni, żeby zabierać dziecko do przyrody, nie? Że wraca ze szkoły, idzie na jakieś zajęcia, no bawimy się tym, czym umiemy się bawić, ale dzieci szybko odzyskują tę umiejętność i potem nagle są same zaskoczone, jak bardzo...
Że to się udaje, tak, że to jest fajne w ogóle.
Co było dla nas naturalne, ten słynny trzepak i bawienie się patykiem i to naprawdę, to jest takie ożywcze rozdeptywanie lodu w lesie, w kałuży, butem, jak ma się 47 lat, jest bardzo jednak takie... Sala sensoryczna, naturalna, co? Teraz wszyscy mówią tyle o tych zaburzeniach sensorycznych, że wszyscy jesteśmy przestymulowani, no bo jesteśmy, a się okazuje, że wystarczą proste rzeczy czasami. My byśmy też chcieli te przyrody coraz bardziej włączać w teatr. No i tak sobie na razie to kombinujemy, jak to zrobić.
No to ja sobie myślę, drodzy państwo, że Magdę Płanetę trzeba tutaj wespół w zespół poznać i zaczepić z Martą Kotusiewicz, która ma fundację Las Story. bo to są, no, każda z was ma swoją inną zajawkę, jeśli chodzi o las i działania w nim, ale ja sobie myślę, że generalnie ta przyroda jest wszechobecna i wiele osób po nią sięga, wiele się do niej osób uśmiechać. Część, tak jak powiedzmy ja z zewnątrz, właśnie nie zawsze wiedząc, po co ja tam jadę, ale z pełną świadomością, intuicją, która podpowiada mi, że jedź nad morze, niech poszumi trochę, wyczyścisz głowę. Po prostu, nie? Ale to, co mówisz, czyli ten teatr włączający, ten teatr w synergii absolutnej z przyrodą, no jest bardzo interesujące, nie? To jest tak.
Wiesz, ja sobie tak myślę, że czasami ludziom jest trudno, może nam, osobom, które mieszkamy trochę w mniejszych miastach.
Znaczy wiesz, ja w ogóle kocham duże miasta.
Więc... Ale są też tacy ludzie, naprawdę, uświadomiłam to sobie też na tym kursie, jak sobie tam o różnych rzeczach rozmawialiśmy, w różnych wykładach braliśmy udział. To jest niepojęte dla nas może, jak bardzo ludzie naprawdę z takich dużych aglomeracji miejskich mają problem z dostępem do przyrody. Bo jeżeli my zaczynamy mówić o tym, że czasami wystarczy przekonać kogoś, że kontakt, nie wiem, z doniczkami, z roślinkami w doniczkach na balkonie może być dobrym początkiem i jest wystarczający, to znaczy, że musimy zachęcać ludzi do tego, że, żeby chociaż do tych, tego, co mają najbliżej.
Żeby chcieli kwiatka.
No. A to pokazuje, jak duży jest deficyt, nie? Że no mnie to bardzo smuci, porusza w jakimś sensie i jest mi żal.
Tak, ja chyba nie miałam świadomości, że tak powiem.
Nie mają czasu, dokąd mają pójść, gdzie mają, wiesz, jadą metrem do domu, tramwajem, wracają z pracy, przed tych ekranów po wielu godzinach, tak jak ty mówisz. No czasem w weekend zdarzy się możliwość i sposobność i szukają być może, żeby pojechać do parku, ale to wciąż nie jest ta dzika przyroda. A do teatru czasem pójdą, a ja im w teatrze mogę opowiedzieć.
Przemycić
im mogę, zachęcić ich. Też bym chciała, żeby to był coraz bardziej jednak, jeżeli mówimy o tych wątkach, no bo wiadomo, że nadal robimy inny też teatr, ale w tych wątkach, żeby jakoś przemycić więcej tego doświadczania, którego zawsze tam w moich spektaklach trochę było, tej interakcji.
Ja pamiętam takie spektakle, przepraszam, czy takie filmy, że wejdę ci w słowo. To nie jest trafne porównanie, ale nasunęło mi się w tej chwili. Były takie działania artystyczne, które na przykład, jak człowiek oglądał na ekranie morze, ocean, jezioro, to nagle mu z tą wodą chlustało, słuchajcie, gdzieś tam sprzed ekranu.
To nie były te 3D, tylko ileś tam D, co takie budki nad morzem, nieraz było się szło do takiego małego
budki
kina.
Budki to jest jedno, ale ja widziałam gdzieś relacje ze spektaklu takiego, gdzie padał deszcz i oni mówili, że pada deszcz i nagle z góry na ludzi krople deszczu padały. Nie była to ulewa, nikt nie wylewał wiadra wody, tak? Ale te krople pojawiały się na całej widowni na przykład. I myślę sobie, matko, jakie to jest niesamowite, jakie zaskoczenie też dla ludzi, którzy tam przychodzą. Krótkotrwały, krótki moment, bo oczywiście panie, najczęściej panowie idą elegancko ubrani do tego teatru, jeśli jest to teatr instytucjonalny, nieofowy, wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. No i tu nagle takie doświadczenia, albo zapach się pojawiał dodatkowo towarzyszący, albo podmuch wiatru. No, nie mówię już o dymiarkach, które tę mgłę potrafią zrobić, wyczarować na scenie. I można sobie wtedy wyobrażać mokradła choćby, drodzy państwo, i całą masę innych historii, że wychodził z cienia i nagle za nim ten dym się unosił taki przy stopach potem coraz więcej. No można czarować, absolutnie.
To jest wspaniałe to, co mówisz, ale to takie bardziej, bardzo efektowne też, tylko takie duże, tak jak ty mówisz, w instytucjonalnym teatrze. A to, o czym ja mówię, to bardziej jest takie poszukiwanie właśnie takiego małego czegoś, takiego małego, prawdziwego i bardzo takiego bliskiego. Powiedziałaś o zapachu, no to jest absolutnie mój konik i to jest jakby nie dość, że bardzo jestem na te zapachy wrażliwa, to też lubię nimi pracować. I też w moich spektaklach często zapach się pojawia, że no mam, tak, mam sporo w każdym praktycznie, w monodramach też, że każdy mój spektakl ma swój zapach. Może nigdy nie zwróciłeś na to uwagi, ale tak jest.
Bo naprawdę. Ja twoje monodramy kilka widziałam i rzeczywiście skupiałam się bardziej na historii, na opowieści i to, co obok i na zewnątrz, te zapachy do mnie nie trafiały kompletnie.
To wspaniale,
nie?
To dobrze. Mhm. To dobrze, bo to znaczy, że to nie było nachalne i ciebie nie zmiażdżyło jakoś.
Może nie odwróciło uwagi.
Tak,
nie?
Może też przesadziłam, że każdy, ale no raczej się staram wprowadzać te zapachy, nie? Jak na przykład mieliśmy spektakl Kępić, zapach domu, to ludzie wchodząc na widownię może tego...
Zapach niektórzy... pieczonego chleba?
No akurat ciasta, ale tak.
Drożdżowego? Przepraszam, nie.
Nie wiem, tam olejki migdałowe nie kadziliśmy, tylko co? No...
Rozpylaliście.
Mhm. Więc jakby to rzeczywiście jest. Ja myślę sobie, że to jest fajna sztuczka, kiedy to się właśnie dzieje tak, że ja wchodzę w ten świat, a nie wiem do końca, dlaczego tak łatwo w niego weszłam, nie? Że to nie jest takie, że uderza mnie to, a czasami uderza, no okej, no bo się nie da, może jakby inaczej, ale że to jest tak podprogowo, nie? No takie, to chyba trochę blisko tego, co ty powiedziałaś o tych efektownych rzeczach, typu ta woda, widowni i tak dalej. Natomiast no my tutaj bardziej szukamy takich pomysłów na to, żeby właśnie, tak jak powiedziałam na początku, żeby to było małe, intymne i żeby tę przyrodę przemycać i na scenie, ale żeby też z tym teatrem wychodzić do przyrody, nie?
No to jest super. Co w najbliższym czasie? Artystycznie? Poza wychodzeniem do przyrody, do lasu?
No wiesz co, kończę swój monodram, który miał pokaz przedpremierowy w Czarnej Dąbrówce przy okazji bliskich spotkań teatralnych, taki, który tutaj kiedyś zapowiedziałam, o kobietach z neuroatrofowościami. No i to będziemy tak chyba powoli uruchamiać, bo już jest. Ale jakoś to tak, no nie wiem, kosztowne się to zrobiło bardzo.
W jakim sensie? Ciesza napadła.
W jakim sensie to się zaczęło robić kosztowne. No wiesz co, no bo ja tą swoją diagnozę, o której otwarcie mówiłam, no parę lat temu tak mocno procesowałam, oswajałam się z tym, edukowałam się na ten temat.
I ale mówisz o ADHD?
Tak, i się zmęczyłam też tematem, bo jakby dużo też pracy wykonałam na poczet tych zmian, tego rozumiejąc, czym to się je i co ja mogę dzięki tej wiedzy zmienić i bardzo dużo zmieniłam. I chyba też mnie zmęczyło, bo pomysł z monodramem, jak wiesz, powstał kilka lat temu i gdzieś się zabierałam do tego tak na raty, bo właśnie chciałam się edukować. W międzyczasie bardzo dużo powstało tej treści w social mediach, które o tym opowiadają, opowiadają o tym bardzo często w ważny, mądry sposób, ale też niestety często bardzo to się robi banalne, bardzo to się robi o niczym, bardzo to się robią z tego żarciki. Mnie to nie śmieszy, bo ja po prostu wiem, że to nie jest śmieszne, że to jakby bywa poważna sprawa. I że
znaczy
ludzie...
ja się nie spotkałam z tym, że żarciki się pojawiają na temat...
No to wiesz co, bo może nie masz tego kontentu, bo się aż tak tym nie interesowałaś.
Algorytm mnie podrzuca.
Tak, jak ja bym ci pokazała, co to się jakby z tego robi i jak bardzo się to trywializuje, no to wiesz co, aż przykro, nie? Bo to też... no bo to wtedy słyszymy, nie? Że teraz wszyscy mają ADHD i że...
No tak jak wszyscy mają Hashimoto czy insulinooporność.
No nie mają wszyscy. Państwa,
no nie mają wszyscy,
ale,
dokładnie.
Jakoś po prostu...
Nie jest to chodzenie na skróty.
Nie chcę powiedzieć, że się obraziłam na świat, ale jestem taka na to trochę zła, że takie się to stało...
Powszechne, nie?
Unieważniane, takie robimy z tego banał, a to naprawdę nie jest banał. Znam masę ludzi, którzy przez to mają dużo strat w życiu różnych, różnego rodzaju. Od zdrowia począwszy, na długach kończywszy, poprzez problemy ze zdrowiem psychicznym.
Relacjami.
No różne rzeczy, nie? I w tym sensie to się zaczęło robić dla mnie kosztowne w związku z tym monodramem, że sprawa zaczęła być dla mnie jeszcze poważniejsza, niż mi się wydawało, że jest, nie? Że ta misja zaczęła być taka, bo po drodze, kiedy ja to robiłam, właśnie zaczęło się pojawiać w social mediach zwłaszcza dużo takiego kontentu, takiego śmieciowego o tych rzeczach. I mnie to denerwuje po prostu i muszę się z tym jeszcze jakoś tak teraz poukładać.
I zmierzyć.
No, a że mam to, co mam, to ja się denerwuję i się odpalam łatwo. I potem...
Szybko się zapala, szybko gaśnie.
No to akurat nie. Gaśnie to zależy z czym, nie?
To
bo jak mam pasję do czegoś, to nie, ale no nie mogę być w tym nerwowa, nie? W tym temacie nie. Akurat, bo on jest zbyt ważny dla mnie i dla wielu bliskich mi też osób.
No to co, to trzymam kciuki, żeby to się poukładało, bo to chyba tak jest, że to trzeba przepracować ze sobą, poukładać sobie ten świat po swojemu, że tak powiem.
Też wziąć na zimną głowę,
tak,
nie?
Tak, dlatego mówię, nie? Że to tam trzeba zbudować sobie w głowie, że tak powiem, pewien mechanizm, który pozwoli ją wyłączyć i nie brać do siebie, czy nie reagować na różne historie.
Ale wkrótce będziemy na pewno się premierować. Monodram ma piękny tytuł 365 słońc.
A,
więc
ładnie.
Tak, będziemy dawać znać, to już wkrótce.
No to, drodzy Państwo, ja za to trzymam kciuki. Trzymam kciuki za Magdę, ale też za Państwa, za to, żebyście znaleźli w sobie odrobinę tej przyrody. Po prostu.
Zapraszam.
Kłaniamy się, do usłyszenia.